Niech będzie Panu Bogu. Witam Was wszystkich w imieniu Jezusa Chrystusa. Wiecie, kiedy tak patrzę na Was wszystkich, tak ładnie ubranych, uśmiechniętych, opalonych, co niektórzy, tak, zdradzę może taką tajemnicę, że ci, co są opaleni, to są przyjezdni, ci, co są nieopaleni, to są miejscowi. Przeważnie tak, chociaż nie zawsze tak jest, ale kiedyś tak spojrzałem, jak było dużo ludzi, no to tak to wyglądało. Nie widać tego może też, że ten tydzień, który minął, był takim tygodniem dla nas. No właśnie, jaki to był tydzień, bracie i siostro, dla Ciebie. Dobry, zły, ale bez względu na to, jaki ten tydzień był, wiecie, każdy tydzień, każdy dzień dla człowieka wierzącego jest dniem czy tygodniem walki, jest tygodniem zmagań, jest czasem takim, kiedy dokonujemy różnych wyborów. Czasami zwyciężamy, czasami ponosimy klęskę i tak, Grzesiek powiedział, diabeł chce się dobrać nam do skóry. I to jest prawda, Boże Słowo o tym mówi, że chodzi wokoło jako lew ryczący i tylko szuka i czeka na okazję, na możliwość, żeby mógł coś tam ugrać na swoją stronę. I myślę, że kiedy przychodzimy na nabożeństwo, to jest taki czas takiego odpoczynku, wyciszenia, leczenia ran, jakiegoś szukania odpowiedzi, Bożego prowadzenia, kiedy no czekamy, prawda, aż Pan Bóg coś powie, kiedy będziemy mogli się spotkać z innymi ludźmi wierzącymi, porozmawiać, usłyszeć jakieś budujące słowo, zobaczyć kogoś uśmiechniętego, zadowolonego. Wiecie, to nie zawsze jest tak, że słowo czy kazanie musi nas zbudować. Czasami wystarczy, że zobaczymy kogoś, o kim wiemy, że wcale nie ma łatwego życia, a widzimy go zadowolonego, widzimy go, że nie narzeka, a wiemy, że się zmaga z różnymi ciężkimi rzeczami i samo to już jest budujące. I kiedy patrzymy, zaglądamy do Bożego Słowa, to widzimy tam też różnych ludzi, różnych Bożych mężów w różnych sytuacjach i przeważnie jest tak, że im człowiek bliżej Boga, im, że możemy o nim powiedzieć, że był wielkim Bożym człowiekiem, im większym takim Bożym człowiekiem był, tym jego życie było trudniejsze. Było takie no, pełne różnych zakrętów, zawirowań, trudnych sytuacji, rozterek. Ale jest tak, że Pan Bóg jakby też patrzy na swoje dzieci. Nigdy nie zostawia nas samych. I chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie na początek taki jeden z wersetów, które mówią właśnie o Bogu, o Jego mocy, o tym, że Pan Bóg jest gdzieś przy nas, że to nie jest tak, że jesteśmy zostawieni na pastwę losu, ale że Bóg jest kimś, kto cały czas zajmuje się naszym życiem, kto ani przez chwilę nas nie zostawia. List do Efezjan, 3 rozdział. Werset, który mówi o Bożym działaniu, ale też o pewnej takiej naszej ułomności. List do Efezjan, 3 rozdział i od 20 wersetu. Przeczytamy sobie 2 wersety. Temu zaś, list do Efezjan 3:20. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, temu niech będzie chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia na wieki wieków. Amen. Ten, który może uczynić daleko więcej ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. I Bóg jest właśnie takim Bogiem, że On czyni daleko więcej, nie tylko daleko więcej ponad to, o co prosimy, ale Bóg czyni daleko więcej, nawet niż możemy sobie wyobrazić. I czyni to w sposób często zadziwiający i taki, że to jest, można powiedzieć, taki charakterystyczny Boży sposób działania. Chciałbym przeczytać historię człowieka, o którym sobie w środę trochę mówiliśmy. W ostatnią środę czytaliśmy sobie o Panu Jezusie, o Janie Chrzcicielu, o apostole Pawle i o Andrzeju, bracie apostoła Piotra, który no, jest taką postacią, można powiedzieć, postacią z cienia, postacią, której Boże Słowo dużo nie mówi, postacią, która no, nie rzuca się w oczy, nie mówił jakichś wielkich, wspaniałych kazań, nie robił jakichś spektakularnych rzeczy, a jednak jeśli chodzi o apostoła Piotra, odegrał kluczową rolę w jego nawróceniu, bo mówiliśmy sobie o tym, że przyprowadził go do Jezusa. I gdyby nie ten, no nikomu szerzej, można powiedzieć, nieznany szerszej publiczności Andrzej, apostoł Piotr, być może do dzisiaj by tam siedział na swojej łodzi, łowił ryby i nic by z niego nie było, prawda? Gdyby nie jego brat, który no nie mówił mu też wielkich kazań, nie powiedział mu tylko, znaleźliśmy Mesjasza i przyprowadził go do Jezusa, ale odegrał kluczową rolę w życiu Piotra. I apostoł Piotr jest taką wdzięczną postacią. Możemy mówić o jego takich dobrych momentach, kiedy potrafił coś mądrego powiedzieć i szedł po wodzie, prawda, i mówił kazania, na których się nawracało tysiące ludzi, no ale miał też w swoim życiu takie słabsze momenty, kiedy nie mówił zbyt mądrych rzeczy i kiedy no, jakby nie jest dobrym przykładem, ale to jest właśnie też pokazanie takiej ludzkiej natury, czy tego Bożego, wspaniałego daru w ludzkim ciele, takim ułomnym, słabym, wyrywnym, prawda, że kiedy chciał coś od siebie zrobić, no to to mu niezbyt dobrze wychodziło, ale kiedy pozwalał się prowadzić Duchowi Świętemu, wtedy był wspaniałym Bożym narzędziem. I tak jak to w życiu ludzi wierzących bywa, są dni, kiedy moglibyśmy powiedzieć taka duchowa wyżyna, później przychodzi duchowy dołek, czasami Pan Bóg zsyła doświadczenie, ale wszystko, co przeżywamy, służy temu, żeby nas czegoś nauczyć. Każda sytuacja, każde wydarzenie, każdy napotkany człowiek, każde usłyszane zdanie, wiecie, to wszystko jest dla nas nauką. I Piotr miał taki czas, tak jak powiedziałem, że stawał przed tłumem ludzi, mówił kazania, ludzie się nawracali. Stawał przed Radą Najwyższą, też mówił wspaniałe świadectwo, uzdrawiał ludzi, prawda, czynił wspaniałe rzeczy. No ale był też taki czas, kiedy Pan Bóg zsyłał na niego doświadczenie i chciałbym taką jedną z jego historii przeczytać. Historia, która może niewiele mówi o Piotrze. Nie tak dużo mówi o Piotrze, chociaż też. Ale chciałbym, żebyśmy popatrzyli w tej sytuacji na Boga. Na Boże działanie, na sposób Bożego działania, na to, co czyni Bóg. I otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 12 rozdział. Będziemy czytali fragment Bożego Słowa. Dzieje Apostolskie, 12 rozdział i od pierwszego wersetu czytamy Boże Słowo. W owym czasie targnął się król Herod na niektórych członków zboru i począł ich gnębić. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. A gdy zaś widział, że się to podoba Żydom, kazał pojmać i Piotra, a były to dni prześników. A gdy go ujął, wtrącił do więzienia i przekazał czterem czwórkom żołnierzy, aby go strzegli, zamierzając po święcie Paschy stawić go przed ludem. Strzeżono tedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. Owej nocy, gdy Herod miał go już wyprowadzić, Piotr skuty dwoma łańcuchami spał między dwoma żołnierzami, strażnicy zaś przed drzwiami strzegli więzienia. Wtem zjawił się anioł pański i światłość zajaśniała w celi. Trąciwszy zaś Piotra w bok, obudził go mówiąc: wstań prędko. I opadły łańcuchy z jego rąk i rzekł anioł do niego: opasz się i włóż sandały swoje. I uczynił tak. I rzecze mu: narzuć na siebie płaszcz swój i pójdź za mną. Wyszedł więc i podążał za nim, lecz nie wiedział, że to, co się dzieje, że to, co się za sprawą anioła dzieje, jest rzeczywistością. Sądził raczej, że ma widzenie. A gdy minęli pierwszą i drugą straż, doszli do żelaznej bramy wiodącej do miasta, która się im sama otworzyła. I wyszli na zewnątrz, przeszli jedną ulicę i nagle anioł opuścił go. A gdy Piotr przyszedł do siebie, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. A gdy zakołatał do drzwi bramy, wyszła dziewczyna imieniem Rodę, aby nasłuchiwać, i poznawszy głos Piotra, z radości nie otworzyła bramy, lecz pobiegła do domu i oznajmiła, że Piotr stoi przed bramą. Oni zaś powiedzieli do niej: oszalałaś. Ona jednak zapewniała, że tak jest istotnie, a oni na to: to jest jego anioł. Piotr zaś kołatał nadal, a gdy otworzyli, ujrzeli go i zdumieli się, dawszy im znak ręką, aby milczeli, opowiedział im, jak go Pan wyprowadził z więzienia i rzekł: powiadomcie o tym Jakuba i braci. Potem wyszedł i udał się na inne miejsce, a gdy nastał dzień, powstał niemały popłoch wśród żołnierzy, co też się stało z Piotrem. Historia, którą myślę znamy, ale która jest o tyle ciekawa, że zresztą tak jak każda historia, że no możemy tutaj jakby wyciągnąć kilka wniosków i kilka rzeczy się nauczyć. Klasyczna historia. Z jednej strony Piotr w więzieniu, uwięziony przez króla Heroda, który no, chciał zrobić coś, co się podoba ludziom, prawda? Z drugiej strony mamy zbór, który w tym czasie modli się, i myślę, że to jest taka bardzo typowa sytuacja dla wielu zborów, wielu ludzi też. Jest problem, ludzie wierzący wiedzą to, co się dzieje, jest problem, to się modlimy, prawda? No i mamy Piotra, który był jakby no centrum, tak, tych wydarzeń, najbardziej zainteresowany, bo to o niego był spór. Ale wiecie, nasze życie jako ludzi wierzących, to ono też upływa na czymś takim. Z jednej strony jest problem, z drugiej strony jest modlitwa jako odpowiedź na ten problem. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, jest zło, z drugiej strony jest dobro. Z jednej strony jest diabeł, a z drugiej strony jest Bóg. I to też jest takie jakby obraz takiego zmagania, którego ciągle i ciągle doświadczamy w naszym życiu. Wiecie, jak kiedyś może tak myślimy czasami i się łudzimy, że jak ten problem rozwiążemy i z tym się uporamy, to nareszcie będzie spokój i nasze życie już będzie takie poukładane. Kiedy tak będzie? Tak, tak będzie dopiero w niebie. Biblia mówi, że tam nie będzie już ani bólu, ani chorób, ani żadnych problemów, ale dopóki jesteśmy tutaj na ziemi, to cały czas tak będzie. I wiecie, to nie jest źle. To nie jest źle, bo taki prosty przykład. Gdyby Piotr nie poszedł do więzienia, zbór by się nie miał o co modlić, Pan Bóg by nie miał okazji dokonać wspaniałego cudu i wszystko by było takim, toczyło się takim leniwym, tak jak mówi jedna pieśń, cichym, spokojnym trybem. A to wcale nie jest dobre, bracie i siostro, dla mnie i dla ciebie. Dlatego, że nasze modlitwy zupełnie inaczej wyglądają, kiedy mamy problemy, prawda? Zupełnie inaczej się modlimy. Zupełnie inaczej przychodzimy do Boga. Zupełnie inne jest nasze nastawienie. Zupełnie inaczej ta modlitwa wygląda. Wtedy naprawdę bojujemy. I wtedy naprawdę wołamy i krzyczymy. I Pan Bóg o tym wie. Dlatego od czasu do czasu, tak jak Herod Piotra, tak samo Pan Bóg pozwala, aby poprzez różne sytuacje, różnych ludzi, różne okoliczności, abyśmy trafiali do takiego więzienia, do takiego miejsca, gdzie jesteśmy pilnowani, jesteśmy zamknięci, nie możemy się sami wydostać, nie ma żadnego wyjścia. Wiecie, Piotr był zamknięty w więzieniu, był skuty łańcuchami i pilnowało go, ilu żołnierzy? 16 żołnierzy, 4 czwórki. I po drodze jeszcze były, tam gdzie stali żołnierze, były kolejne drzwi. Także sytuacja była beznadziejna, można powiedzieć bez wyjścia. A jednak, kiedy popatrzymy na tą sytuację, Pan Bóg znalazł rozwiązanie, znalazł wyjście i dla Boga, tak jak w wielu, wielu innych historiach, kraty, mury, strażnicy, te rzeczy nie są dla Boga żadnym problemem. Strzeżono wtedy Piotra w więzieniu, zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga. O co się zbór modlił? O co się zbór modlił? Wiecie, sytuacja była trudna, nawet bardzo trudna, dlatego że kilka dni wcześniej został, tak jak czytamy, został ścięty Jakub. To się podobało ludziom. Herod wtrącił do więzienia następnego wierzącego. Co miał z nim zrobić? Raczej to samo. Król wtedy tam nie musiał, wiecie, jakoś specjalnie przestrzegać prawa, praw człowieka, konwencji genewskiej i tak dalej. Był panem życia i śmierci, mógł jednym gestem skazać człowieka na śmierć. O tak, nikt mu nic nie mógł powiedzieć. Z Piotrem najprawdopodobniej to samo miało się stać. Zbór się modlił o niego do Boga. O co mogli się modlić? Nie jest napisane. Ale możemy... O co my byśmy się modlili w takiej sytuacji? Żeby miał odwagę, żeby miał pokój w tym, żeby się nie wyparł Jezusa, żeby to zachował wiarę do końca, prawda? Żeby... Trudno powiedzieć. Modlili się o Niego. Modlili się o Niego. Nie jest napisane o co, ale patrząc z ludzkiego punktu widzenia, raczej trudno przypuszczać o to, być może, że modlili się o to, żeby król Herod okazał się łaskawy, żeby no, go nie zabijał, prawda? Żeby no, się zlitował nad nim, żeby... Czy Bóg wysłuchał tą modlitwę? Czy Pan Bóg ich wysłuchał? No właśnie. Wiecie, nasze modlitwy czasami są takie, że mało konkretne też. Że nasze modlitwy jakby... Czy nasz umysł, nasz rozum ogranicza czasami nasze modlitwy, prawda? My się modlimy o to, co jest według nas możliwe dla Boga. My się modlimy w granicach tych naszych, tego naszego logicznego myślenia. My się modlimy, ale wiemy, że no Bóg, co Bóg może, a czego nie może, prawda? Co jest możliwe, a co jest niemożliwe. I ja nie chcę spekulować tutaj, o co oni się modlili, ale myślę, że to ta historia, ona pokazuje też naszą pewną ułomność, że my nie potrafimy jakby wyjść na początku naszej modlitwy z tą podstawową prawdą Bożego Słowa, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Prawda? Ileż razy łapaliśmy się na tym, że nie uwierzyliśmy Panu Bogu tak do końca. Ileż razy łapiemy się na tym, że no coś nas, nie wiem, przeraża, że jesteśmy sparaliżowani strachem w związku z jakąś sytuacją. Tacy jesteśmy jako ludzie. Tacy jesteśmy. Dlatego przeczytałem ten werset na samym początku, że Pan Bóg może uczynić daleko więcej, o co prosimy, o czym nawet możemy pomyśleć. Bóg może uczynić daleko więcej i powiem wam jeszcze, że On czyni daleko więcej. Bóg nie ogranicza się dzięki Bogu do naszych modlitw, ale On wychodzi dalej, On idzie dalej i On daje nam o wiele więcej. Wiecie, dla nas ta sytuacja, ona wcale tak nie wygląda tak beznadziejnie, dlatego że my znamy zakończenie, prawda? My znamy rozwiązanie i my wiemy, jak ta sytuacja się zakończyła. Jeszcze ta postać Piotra, ona też może nas uspokajać. Dlaczego? Co robi Piotr w więzieniu? Na kilka godzin przed swoją ewentualną egzekucją. On się nie miota, on nie krzyczy, on co on robi? Śpi. I powiem wam, że Bóg daje pokój swojemu dziecku i można mieć pokój w beznadziejnej sytuacji. Myślę, że ta historia może nas tego nauczyć. Możesz mieć pokój nawet wtedy, kiedy twoje życie jest zagrożone. Możesz spać spokojnie wtedy, kiedy tracisz kontrolę nad sytuacją, kiedy nic od ciebie nie zależy, kiedy nic nie możesz zrobić, możesz mieć pokój, dlatego że możesz mieć pewność, że Bóg nie traci tej kontroli, że Bóg cały czas jest w tym i On cały czas prowadzi tą sprawę. Wiecie, powiem tak od razu, że nie wszystkie historie, które tak się zaczęły, one tak się zakończyły. Tysiące ludzi wierzących zginęło męczeńską śmiercią na rzymskich arenach, w różnych innych okolicznościach. Nie zawsze Pan Bóg zsyła tak cudowne ocalenie, ale chodzi mi o to, że Bóg jest w stanie. On ma potencjał, On ma moc, On ma możliwość. I to, myślę, powinno być dla nas źródłem takiego pokoju i spokoju i zaufania i tego spokojnego snu, że nawet myślę, że Piotr by spał spokojnie, nawet gdyby był na 100% pewny, że jutro zginie. I najprawdopodobniej on miał takie przekonania, bo był bardzo zdziwiony. Ale ten pokój w sercu człowieka wierzącego bierze swój początek w tym, że wiemy, że jesteśmy pewni, że jesteśmy przekonani, że Bóg może uczynić wszystko, wszystko, cokolwiek. Jak wyglądało to wyjście Piotra z więzienia? Czytamy, że łańcuchy opadły. Brama się sama otworzyła. Nawet przez moment nie odnosimy wrażenia, że te łańcuchy, ta brama, ci strażnicy, to więzienie, że to wszystko stanowiło jakiś problem, prawda? Piotr wstał i sobie idzie. Łańcuchy opadają, bramy się otwierają. Piotr sobie idzie, strażnicy stoją, a on sobie idzie. Myślę, że te wszystkie rzeczy, one są problemem dla nas, dla naszego myślenia, prawda? dla naszego rozumowania, dla naszej oceny sytuacji. To było problemem, myślano, w myśleniu Piotra, czy w myśleniu ludzi, którzy się o niego modlili. Ale wiecie, kiedy czytamy tą historię, nie widzimy tutaj nawet przez moment, że to było problemem dla Pana Boga. Nie widzimy tutaj, że anioł szarpał się z łańcuchem, prawda? Albo że majstrował coś przy zamku, przy kłódce, albo że się skradał po cichu, żeby strażnicy nie usłyszeli. Wszystko się dzieje w sposób bardzo łatwy, bardzo prosty. Nie ma żadnego najmniejszego problemu. Można powiedzieć tak, że Pan Bóg w doskonały sposób kontrolował tą sytuację i zajął się tak, jak Bóg uczynił to, co chciał uczynić, i Bóg uczynił to tak, jak chciał uczynić. Okoliczności nie mają żadnego znaczenia. Okoliczności zewnętrzne nie mają żadnego znaczenia. I myślę, że ta historia właśnie tego nas uczy. Takie pytanie, czy w Twoim i moim życiu nie jest w tej chwili tak, że, no, że jesteśmy w takim więzieniu. Cokolwiek to znaczy, nie wiem, czy może to być jakiś grzech, jakiś nawyk, jakaś przypadłość. Cokolwiek, co może nas wiązać, krępować, co może powodować, że nie mamy swobody ruchu, że nie możemy żyć takim pełnym życiem. Być może jest coś, z czym się szamoczemy, czego nie potrafimy rozwiązać, co sprawia, że jesteśmy jak więzień przykuty łańcuchem do ściany. Tak jak powiedziałem wcześniej, Boże Słowo mówi, że u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. Pan Bóg przypomina nam to ciągle w swoim Słowie. W liście Jakuba czytamy, że Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Eliasz był człowiekiem podobnym do nas i modlił się usilnie, żeby nie było deszczu, i nie było deszczu. Ja tylko podaję przykład, żebyśmy nie myśleli, że no bo to był apostoł Piotr. No to apostoła Piotra to Panu Bogu nie wypadało zostawić w więzieniu, musiał go stamtąd wyciągnąć, no bo jakby to Piotr w więzieniu, ale chcę wam powiedzieć, że Piotr, tego nie ma, to nie jest opisane w Bożym Słowie, ale według tradycji skończył po ludzku mówiąc bardzo marnie. Został ukrzyżowany w Rzymie do góry nogami. Przyszła sytuacja, kiedy nie przyszedł anioł i nie wyciągnął go z więzienia. I chcę powiedzieć, że apostoł Piotr był człowiekiem podobnym do nas. On się niczym od nas nie różnił. Był w takim samym ciele jak my i dotykały go te same problemy co nas. Być może jesteś w takiej samej beznadziejnej sytuacji. Może jesteś uwiązany w jakimś łańcuchem, przykuty i nie możesz się uwolnić. Może nawet nie przyszło ci do głowy, że Bóg może tą sytuację zmienić. Wiecie, diabeł doprowadza nas w swoim oszustwie do takiego momentu, że wierzymy bardziej jemu niż Bożemu Słowu. Zauważyliście to? Że patrząc na sytuację, bardziej wierzymy temu, że ta sytuacja jest bez wyjścia, niż temu, że Bóg mówi, u mnie żadna rzecz nie jest niemożliwa. I to jest zwycięstwo szatana, które czasami nad nami odnosi, że przekonuje nas, że Bóg czegoś nie może uczynić. Jeśli tak myślimy, to daliśmy się oszukać. Ja myślę, już kilka razy z tego miejsca powtarzałem takie stwierdzenie. Nie wierz w to, co widzą Twoje oczy. Nie wierz w to, co widzą Twoje oczy. Nie wierz w to, co słyszą Twoje uszy. Wierz w to, co mówi do Ciebie Bóg poprzez swoje słowo. Nie wierz też w to, co podpowiada Ci Twój rozum. Biblia mówi, że nie ma takiego łańcucha, z którego Bóg nie byłby w stanie Cię uwolnić. Nie ma takiego zniewolenia, nie ma takiego nałogu, nie ma takiej klatki, takiego więzienia, z którego Bóg nie jest w stanie człowieka wydostać. Nie ma takiej rzeczy. Wiecie, jest problem, nie leży po Bożej stronie, problem leży po naszej stronie. Piotr myślał, że to jest sen. Gdyby nie uwierzył na słowo anioła, nie poszedł za nim, siedziałby w tym więzieniu. Bóg czasami nam otwiera drzwi, Bóg czasami zrywa łańcuch, a my mówimy, nie, to jest niemożliwe. I siedzimy, i tkwimy, i ciągle jesteśmy więźniami. Chociaż zwycięstwo się dokonało. Zwycięstwo nad każdym grzechem, nad każdym zniewoleniem, nad tym wszystkim, co Ciebie i mnie więzi i więziło, dokonało się. Jezus uwolnił nas od naszego największego przeciwnika. Boże Słowo mówi, że Jezus Chrystus przyszedł, aby uwolnić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jezus uwalnia od każdego lęku, od każdej obawy. Możemy tego nie rozumieć. Wiecie, ja myślę, że Piotr się nie zastanawiał, jak to możliwe, że łańcuchy opadły. Jak to możliwe, że ten łańcuch opadł, a drzwi się same otworzyły? Myślicie, że on to rozumiał? Że on wiedział, jak to się technicznie odbyło? Myślicie, że Piotr rozumiał, jak to było możliwe, że przeszedł koło strażników, a oni go nie zauważyli? On tego nie rozumiał, tak jak my. Nie musimy rozumieć, jak Bóg pewne rzeczy robi. On to robi i koniec. On uwalnia, on rozrywa te więzy, łańcuchy, wyprowadza nas na wolność. Nie musimy tego rozumieć. Mamy w to uwierzyć i druga rzecz, mamy to przyjąć, że tak jest. Nie wiemy, jak staliśmy się wierzącymi ludźmi. Nie wiemy, w jaki sposób Pan Bóg poruszył naszego ducha, nasze serce. Nie wiemy, w jaki sposób Bóg nas doprowadził do tego miejsca. Bracie, siostro, wiesz, jak to się odbyło? Bo ja nie wiem. Jak to jest, że ja stoję dzisiaj tutaj w tym miejscu? Ale wiem, że Bóg mnie doprowadził, że był wierny, że pomagał, że otwierał drzwi, że przeprowadził mnie przez mnóstwo różnych sytuacji, których ja dzisiaj nie potrafię wytłumaczyć, jak to się stało, ale wiem, że tak było. Bo On był wierny, On był pomocą wtedy, kiedy była taka potrzeba i On ciągle jest pomocą. Boże Słowo mówi, że kiedy Jezus Chrystus przyszedł, to lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie nad mieszkańcami krainy mroków, zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz wielką radość, radować się będą przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupów. Dlaczego? Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach, kij jego dozorcy połamiesz, jak za dni Midianitów. Bracie, siostro, to się dokonało poprzez Jezusa Chrystusa. Ten łańcuch, ten drąg, to jarzmo to zostało złamane. Przyjmij uwolnienie z ręki naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przyjmij to uwolnienie. Wyjdź z tego więzienia, w którym być może jesteś, z tego lęku, z tego strachu, z tej obawy, nie wiem, o siebie, o przyszłość, o swoje dzieci, o swoją rodzinę, o Bóg może wszystko. Bóg kontroluje wszystko. Nie musisz się bać. On się, Boże Słowo mówi, On się troszczy o te wróble, które latają. Każdy z nich codziennie dostaje swoją porcję jedzenia od Boga. A o ileż bardziej o nas, o swoje dzieci. Bóg się troszczył, troszczy i będzie troszczył. Tak mówi Jego Słowo. Nie musimy tego rozumieć, ale powinniśmy to przyjąć i wierzyć w to. Amen. Powstańmy do modlitwy. Thank you.